Posłuchaj ciszy. Reportaż Joanny Sikory.
Ciao, vado a prendere qualcosa da mangiare. Sì, almeno questo. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie z Ostii, z 10. dzielnicy Rzymu. Będzie trochę trzęsło, bo idę ulicą. Wyszłam z domu, bo potrzebuję kupić coś do jedzenia. Bez maseczki, ponieważ maseczek nie ma do kupienia. Ale staram się mieć zawsze jakąś chusteczkę czy jakąś apaszkę. Wchodząc do sklepu, to sobie ją założę. Piękne niebo, spacer, pustą ulicą. Tak wygląda moja Ostia. Możecie zobaczyć, proszę.
Hiszpania jest piękne, słoneczne popołudnie. Na razie jestem jedyna. Uwaga, samochód. Coś nietypowego. Przelatuje też obok plastikowa rękawiczka z supermarketu. Teraz ich używamy do wszystkiego, do trzymania wózka też. To raczej taki cichy zakątek. Niemniej ławki byłyby pełne. Teraz miałam dwie puste ławki, które zostały zapieczętowane. Mają taką biało-czerwoną folię. Przejdę kawałek dalej do głównej ulicy. O, moje nieszczęście. Jest cała dwuosobowa kolejka przed supermarketem, do którego właśnie się wybierałam. Nie, najpierw podejdę do głównej ulicy, żeby pokazać, jak brzmi teraz ta jedna z głównych ulic miejskich. W piątek po południe, podkreślam.
Cześć, witam was. Jesteśmy na żywo z Nowego Jorku. Idę do pracy. Także chciałam wam pokazać, że nie ma nikogo, są opustoszałe ulice. Przechodzimy tutaj akurat Madison Avenue, 49th Street. Subwaye puste, zawsze wychodzi tu mnóstwo ludzi. Wchodzą, wychodzą, dzisiaj nikt. Everybody's in and out, there is no one today. Wszędzie jest policja, spróbujemy przejść na drugą stronę.
Nie pamiętam, czy to było 27 czy 28 stycznia, jakoś bardzo pod koniec miesiąca pojawiła się informacja we wszystkich gazetach, że została zatrzymana para z Chin, która jest zarażona koronawirusem. Zatrzymani zostali w hotelu niedaleko Koloseum, w którym ja pracuję. I pamiętam, że w Rzymie wybuchła panika i 1 lutego miałam moją grupę turystów z Polski i mieliśmy też zwiedzanie Koloseum. I zauważyłam, że osoby pracujące w Koloseum miały na sobie niebieskie rękawiczki.
Wiedziałam, że to się działo w Chinach, wiedziałam o tych zachorowaniach we Włoszech, ale miałam taki moment, że bardzo intensywnie pracowałam i nawet nie wychodziłam do sklepu przez tydzień. Przyszłam w poniedziałek do pracy. Uczniowie byli bardzo zestresowani. Między innymi uczę angielskiego w firmie, która produkuje wyroby mleczne i zaczęli mi mówić o koronawirusie. No ale gdzie, co, jak? Przecież to jest we Włoszech. I w Hiszpanii pojawiały się nowe przypadki, ale na początku myślę, że nie traktowano tego tak do końca poważnie. Nikt nie przewidział, że teraz w Europie może wybuchnąć taka epidemia. Poza tym były też komunikaty, że ta choroba ma niską śmiertelność, więc byliśmy przekonani, że to nie będzie aż takie groźne, bo nie myśleliśmy w takich kategoriach, że nawet przy tak niewielkiej liczbie przypadków, które muszą być na pogotowiu czy skierowane do szpitala, że to może rozsadzić cały system.
Coraz mniej ludzi na ulicach to raz i z dojazdami do pracy zauważyłem, że ludzie zaczęli się obawiać i szkoły i wszystkie miejsca pracy. Maile dostaliśmy wszyscy od pracodawcy, że dzieje się taka rzecz, żeby się zabezpieczać i żeby pozostać w domu właśnie. Część wyjechała na Florydę, wyjechała też Upstate New York, Long Island City, tam też chcieli bardziej być dalej od miasta, bo najwięcej właśnie się dzieje w mieście, w New York City, w samym center.
Pod koniec lutego pojechaliśmy z moim synem do Florencji, do Prato. Pojechaliśmy odwiedzić moją koleżankę, gdzie śmialiśmy się, nam się wydawało to ciągle zabawne. Chociaż pod koniec tego weekendu powiedziałam do tej mojej koleżanki: Ewy, słuchaj Ewa, ja już nie mogę więcej śmiać się z tego koronawirusa, już mam po prostu dość. I wracamy do Rzymu, słyszymy już coraz bardziej dramatyczne relacje ze szpitali na północy kraju. Widzimy wiele osób w kwarantannie i dzieje się taka rzecz, która nas wszystkich przeraża. Pojawiają się informacje na razie jako przecieki, że rząd Włoch planuje wprowadzić kwarantannę w całym kraju i w związku z tym będzie zakaz przemieszczania się pomiędzy miastami. Widzieliśmy w telewizji, że wiele osób właśnie ze stref objętych kwarantanną, wsiadają do pociągów i rozjeżdżają się po całym kraju. Jadą na południe, do rodziny, do rodziców, do babć, do dziadków. Więc tam powstaje histeria. Wywołuje to we mnie panikę na zasadzie, przecież ci ludzie, nie wiadomo ile z nich jest zarażonych, oni rozciągną nam tego wirusa po całym kraju. Za chwilę będziemy mieć ten sam problem wszędzie.
8 marca pojechałam do sąsiedniego miasta, gdzie już były przypadki zakażeń. Pojechałam tam na lodowisko. I kiedy wróciłam w poniedziałek, dzień później, poszedł komunikat, że zamknęli tam szkoły. I przez parę dni byliśmy w bardzo dużym napięciu, bo było wiadomo, że u nas też zamkną szkoły i firmy, ale nie wiedzieliśmy, kogo zamkną i co i kiedy. No i tak w środę dostałam pierwszy komunikat po tym poniedziałku, że lekcje są zawieszone w jednej firmie, a pracowałam dla 3. Do piątku już miałam zawieszone we wszystkich.
Najpierw 9 marca rzeczywiście nie możemy się już poruszać. Tak czy inaczej nie poruszam się, bo nie mam pracy, więc nie mam potrzeby poruszania się. Kiedy 10 marca zobaczyłam, że mój lot został odwołany, to zdałam sobie sprawę z tego, że ja do Polski nie polecę, że zostaję tutaj. Kiedy została wprowadzona jeszcze bardziej zaostrzona ta kwarantanna, ja miałam takie poczucie, że jestem zamknięta. Poczucie jakiegoś takiego dziwnego uwięzienia wręcz, że gdzieś coś mi się kończy. Jesteśmy zamknięci, po prostu.
Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio oraz gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił, że też to jest coś nowego, że wszyscy Nowojorczycy dostaną 3 posiłki na rodzinę. Jedna osoba z nich będzie mogła przyjść w każdy dzień roboczy. To będzie 400 lokalizacji, czyli będą wydawane te posiłki.
Jesteśmy wszyscy uziemieni w domach. Obostrzenia są ostrzejsze niż w tej chwili obowiązujące w Polsce. W tym sensie, że wolno wychodzić tylko do supermarketu, do apteki i na spacer z psem. Natomiast nie ma mowy o żadnych spacerach rekreacyjnych.
Wszędzie jest po prostu pusto, nie ma nikogo. Przyjedzie od czasu do czasu autobus, samochód. Generalnie jest bardzo cicho. W ciągu roku, jak się budzę, mam tutaj dużo sklepów i są te właśnie zewnętrzne rolety, które zaciągają sklepy na noc, a podnoszą rano. I te rolety to strasznie duży huk, także ten huk wszędzie słychać. Karabinierzy pojechali, nikt ich nie unosi, nie ma tego dźwięku. Ja właśnie przyszłam do sklepu, gdzie mogę kupić owoce i warzywa. 2 osoby są w sklepie, więc poczekam na zewnątrz.
Ludzie się tutaj zakrywają nie tylko maseczkami, widzę, że nawet ręczniki działają. Jakieś, nawet szaliki. Jesteśmy przy 37 Street East New York i Park Avenue. Na tej ulicy znajduje się polski konsulat. Zaraz przyjdziemy tutaj obok. Nie ma nikogo, zamarło wszystko.
Był moment, gdzie brakowało łóżek, brakowało respiratorów, brakowało personelu medycznego. Osoby, które pracują w służbie zdrowia, pracowały dzień i noc, były wykończone, nie mogły pójść do domu. Same ryzykowały też. Pamiętam, że bardzo przybiła mnie sytuacja, kiedy przeczytałam o pewnym ratowniku medycznym, który jeździł w karetce pogotowia. Człowiek, który ma 48 lat, schorował i zmarł. I to było też podane do wiadomości publicznej i wielki hołd oddany mu za jego służbę pełną poświęcenia. Później pojawiło się kolejne zdjęcie, gdzie pokazane było w którymś ze szpitali, chyba w Bergamo, kaplicy szpitalnej, ustawione trumny. Na każdej trumnie jedna różyczka, która leżała. No to są wstrząsające zdjęcia.
W kraju Basków były 3 takie epicentra epidemii. Jednym był szpital, ponieważ jedna lekarka się zaraziła na wycieczce, no więc było to już takie dość nerwowe. Drugim był dom starców. Trzecim byli uczestnicy pogrzebu, którzy w dodatku mieszkali w 3 różnych prowincjach, ale właśnie z jakiegoś powodu często ta zaraza zaatakowała domy starców, zanim jeszcze rząd wprowadził takie obostrzenia, że zakazał w nich wizyt w ogóle.
Te osoby rzeczywiście są odizolowane i myślę, że to jest bardzo trudne dla nich samych i dla ich bliskich. Wiedzą, że odchodzą, nie mają szansy zobaczenia się z najbliższymi i pożegnania się z nimi.
W Madrycie skala problemu była taka, że centrum konferencyjne zostało przerobione na taki szpital polowy, centrum konferencyjne IFEMA oraz Palacio de Hielo, czyli największe lodowisko w Madrycie, przerobiono na dodatkową kostnicę. to lodowisko, na którym byłam jeszcze parę miesięcy temu, więc kiedy ja sobie... No, tak jak mówiłam, staram się o tym nie myśleć po prostu. Próbuję jakoś sobie radzić na co dzień, natomiast oczywiście, że mnie to dopada, że odczuwam bardzo duży stres z tym związany. Nie mogę uciec od myślenia o przyszłości, ale staram się tego unikać.
Obawiam się też o swoje zdrowie, bo mam rodzinę, mam córkę, mam żonę. Mamy teraz nawet w pracy przy tym głównym wejściu jest tak jakby taka lina, przy której nie można blisko podchodzić do nas, żeby z nami rozmawiać. Ludzie teraz zamawiają jedzenie, czy mnóstwo paczek przez internet. Też jest styczność z kimkolwiek teraz, ale na odległość.
Miałam jeszcze taką historię z tego wszystkiego, które już w zasadzie zapomniałam, że byłam przez 2 dni przeziębiona. Miałam tylko kaszel. Mierzyłam sobie gorączkę też codziennie, więc byłam prawie pewna, że to nie może być to. Skonsultowałam się też ze znajomymi, którzy więcej wiedzą na ten temat. I po 2 dniach ten kaszel minął. Natomiast zdarzyło się to dokładnie w tym samym dniu wieczorem, kiedy byłam w banku. Więc to był dla mnie bardzo duży stres, ponieważ oczywiście myślałam, że mogłam zostać zarażona. Ale nawet nie samo to było dla mnie problemem, bo jak już wcześniej mówiłam, nie martwię się za bardzo o swoje zdrowie. Ja sobie tylko myślałam, gdzie ja się mogłam zarazić i kogo ja mogłam po drodze zarazić. I to był dla mnie największy stres. Pamiętam, że tej pierwszej nocy to było niezłe napięcie. Nie umiem tego lepiej podsumować.
Przez dłuższy czas mojego życia miałam tendencję do tego, żeby walczyć, bo tak jakoś byłam nauczona, że w życiu to trzeba walczyć, o wszystko praktycznie trzeba walczyć. Czas koronawirusa to jest niesamowita lekcja pokory i ja często widzę to właśnie wielkie ego, które my wszyscy mamy. Bo ja jestem największy, bo ja jestem najważniejszy, bo jak on może tak do mnie mówić, bo jak on na mnie popatrzył, a co on sobie wyobraża, że co, że ja będę dla niego za darmo pracować? Każdy z nas takie rzeczy zna, nie? Ja w czasie koronawirusa, chyba rzeczywiście to jest dla mnie w moim całym życiu największa lekcja pokory, że jest tak dużo rzeczy, które jest poza moją kontrolą, że nic nie mogę na to poradzić. Jedyne, co mogę, to zaakceptować to, pogodzić się z tym, żyć nadzieją, że wszystko będzie dobrze, że damy radę, że przejdziemy przez to, że wyjdziemy z tego, że wrócimy do życia, może lepszego nawet niż to, co było wcześniej. Ja też mam takie poczucie, że ja straciłam pracę. Ja jako przewodnik nie pracuję 2 miesiąc. Myślę sobie super, że w styczniu i w lutym udało mi się trochę popracować. I to też się pojawiają kolejne pytania, co dalej?
Myśleliśmy trochę o tym tak, że no w Chinach wiadomo, tam były już problemy z epidemiami. Byliśmy tacy sami z siebie zadowoleni w Europie, że myśleliśmy, że nas to nie dotknie. Mieliśmy też tutaj pecha, że na nas to trafiło jako na pierwszych. I myślę, że gdyby to trafiło na jakikolwiek inny kraj europejski jako pierwszy, to tam by sytuacja wyglądała dokładnie tak samo albo bardzo podobnie. Mam taki odruch, że sprawdzam wiadomości co 5 minut, który jest kompletnie irracjonalny. Co 5 minut oczywiście z pewną przesadą. Mam czasami takie poczucie, że to jest jakaś moja desperacka próba zobaczenia, czy odwołali nam wreszcie tego koronawirusa.
Człowiek jest taki samotny, tak jakby każdy zamyka się w sobie dzisiaj.
Na początku kwarantanny mieliśmy taką społeczną inicjatywę, że na balkonach żeśmy się spotykali i śpiewaliśmy wspólnie. Takie koncerty balkonowe organizowaliśmy, bo nam się wszystkim jeszcze wydawało, że okej, no wystarczy, że będziemy siedzieć w domu i to wszystko ogarniemy. Ale jak zobaczyliśmy te rosnące liczby, przestało nam być do śmiechu i chyba nikt nie miał ochoty się bawić, ani śpiewać na balkonach, ani muzyki głośnej puszczać. Rzeczywiście miałam wrażenie, że zapanowała taka trochę dosłownie grobowa cisza. To był taki moment, kiedy ja nawet moich sąsiadów nie widziałam na balkonach. Jak wychodziłam na balkon, to widziałam pusty świat i miałam poczucie, że w tej ciszy słychać takie wielkie napięcie. Strach, przerażenie, taka wielka żałoba. Taka wręcz narodowa żałoba. Chociaż nikt o niej tak naprawdę nie mówił, ja miałam poczucie, że to gdzieś się unosi w powietrzu. Natomiast teraz ta cisza, którą obserwuję, to jest trochę taka cisza też nadziei i takiego skupienia, że te liczby zaczynają maleć, że sytuacja nam się powoli poprawia, że damy radę i że jeszcze potrzebujemy na trochę się zamknąć i jeszcze potrzebujemy trochę wytrzymać, że teraz to już nie możemy się poddać.
Chciałam pokazać, jak moi sąsiedzi oddają szacunek służbie zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom szpitali za niezwykle ciężką pracę w tych dniach. To jest akcja, która dzieje się od samego początku kwarantanny, czyli od soboty 12 marca.
Wychodzą na balkony. To jest właśnie to, co robi się dla zwykłych ludzi, dla essential workers, którzy jeszcze pracują. For essential workers from Manhattan. Dzieje się, proszę
Państwa. Rzeczywiście chciałabym zobaczyć te zmiany. Czy ta trudna sytuacja nas czegoś nauczyła? Czy chcemy ją wymazać z pamięci, zapomnieć jak najszybciej wrócić do tak zwanego normalnego życia? Ja czasami pytam siebie, moich przyjaciół, znajomych, co to znaczy normalne życie? Bo co to jest? Życie sprzed koronawirusa? Czy życie, w którym jesteśmy teraz? Czy życie, którego nie znamy po koronawirusie? Które życie jest normalne? Nasz świat wrócił się do góry nogami. Ja nie widzę w tym jakiegoś nienormalnego życia. Żyjemy. Możemy pójść na zakupy. Mamy co jeść. Mamy mieszkanie. Mamy dom. Mamy bliskich. Jeśli są zdrowi i żywi, to już tym bardziej jest idealnie. Czy naprawdę chcemy wracać do tego naszego, w cudzysłowie, normalnego życia sprzed koronawirusa? Czy może rzeczywiście życie z koronawirusem pokaże nam coś, co możemy zmienić i może zaczniemy żyć trochę inaczej?
Był to reportaż Joanny Sikory Posłuchaj ciszy. Opowiadali Barbara Kamińska z Włoch, Agata Młodawska z Hiszpanii oraz Sylwester Żukowski ze Stanów Zjednoczonych.